Wiadomości rozpoczynamy od informacji z kraju.
Zdecydowanie są potrzebne wcześniejsze wybory, ale powinien je przeprowadzić rząd techniczny w oparciu o nowe przepisy o ordynacji, powiedział Jarosław Kaczyński.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że wcześniejsze wybory powinny być uczciwe, a mamy rząd, cytuję, który jest nieuczciwy i każdy mógł to ostatnio zobaczyć i usłyszeć.
Nowy techniczny rząd na bardzo krótko, wybory, ale wybory przeprowadzone po odpowiednich zmianach w ordynacji wyborczej. Wtedy będzie można powiedzieć, że polska demokracja została umocniona, a wynik wyborów, niezależnie od tego, jaki będzie, jest wynikiem uczciwym.
Jarosław Kaczyński wziął udział w Szczecinie w kongresie Polska Wielki Projekt, podczas którego odbyły się m.in. debaty z przedstawicielami szczecińskiej opozycji demokratycznej sprzed 1989 roku oraz ekspertami do spraw gospodarczych.
Tygodnik Wprost otrzymał kolejne nagrania z udziałem polityków rządu Donalda Tuska.
Tym razem redakcja weszła w posiadanie taśmy byłego rzecznika rządu Pawła Grasia, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego i ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego.
Tygodnik ujawnił na razie jedynie fragment rozmowy o ABW pomiędzy Pawłem Grasiem a prezesem PKN Orlen Jackiem Krawcem.
Poseł PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk mówi, że możemy się spodziewać większego trzęsienia ziemi niż do tej pory.
Ale oczywiście akcja ABW świadczyła o tym, że rząd jest tak zdesperowany poprzez ostatnie zadanie, jakie ma wykonać minister Sienkiewicz, że byli zdesperowani, jakby wyrwać laptop i nie dopuścić do tego, aby te nagrania jednak usłyszała cała Polska. Oczywiście Platforma Obywatelska tłumaczy się procedurami i w tej chwili nawet pan premier, co jest uważam skandalem, twierdzi, że nic właściwie się nie stało, a pan minister Biernacki stwierdził, że pan minister jest osobą pokrzywdzoną.
Poseł Beata Kempa, wiceprzewodnicząca Solidarnej Polski, mówi, że rządowa afera taśmowa zatacza coraz szersze kręgi i poważnie zagraża kondycji państwa polskiego.
Te rozmowy są przeprowadzane przez osoby znaczące, czyli przez ministrów konstytucyjnych, bądź wiceministrów, bądź osoby, które mają wpływ na bieg spraw w państwie. Po drugie, treść tych rozmów jednak mimo wszystko spłycana i umniejszana przez media reżimowego nurtu jest dość ważna, ponieważ jeżeli rozmawia się o takich sprawach dziś w restauracjach, w jakichś dziwnych miejscach, a nie w gabinetach, to znaczy, że albo jest to zwykłe przysłowiowe knucie, albo są to elementy, które mogą wpływać na też kondycje różnego rodzaju, albo przedsięwzięć, tak jak inwestycje polskie, albo też kwestie organów państwa ważnych, kluczowych, tak jak Narodowy Bank Polski, czy generalnie budżet państwa.
A w sobotę pełnomocnik tygodnika Wprost, mecenas Jacek Kondracki, przekazał prokuraturze nośnik z nagraniami z nielegalnych podsłuchów rozmów polityków i szefa NBP.
Jest w prokuraturze, domyślam się, że będzie badany przez prokuratorów co do jego po pierwsze zawartości, po drugie autentyczności w sensie naruszenia lub nie jego substancji, przerywania, montowania itd.
Kondracki dodał, że nie wie, ile nagrań znalazło się na nośniku, który przekazał śledczy.
Szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz spotkał się z premierem na drugi dzień po słynnej już rozmowie z szefem NBP Markiem Belką. O sprawie napisał jeden z portali.
W trakcie rozmowy Sienkiewicza z Belką do ministra zadzwonił szef kancelarii premiera.
Miało to miejsce chwilę po tym, jak szef MSW tłumaczył, że dodrukowanie pieniędzy będzie potrzebne już w 2014 roku, żeby PO wygrała wybory parlamentarne. Jacek Cichocki poinformował ministra, że jest wezwany na poranne spotkanie z Donaldem Tuskiem.
Premier przyznał, że Sienkiewicz relacjonował mu rozmowę z Belką.
To po kolacji ministra Sienkiewicza i Marka Belki prace nad nowelą ustawy o NBP nabrały tempa.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak powiedział, że sytuacja ta potwierdza troskę obecnego rządu jedynie o interes wyborczy.
Pan premier Tusk, jak wynika z ujawnionych informacji przez niektórych dziennikarzy, mógł o tym wiedzieć, wiele już teraz na to wskazuje. Stąd te przeciwne, nerwowe decyzje, nieodwołanie ministra Sienkiewicza i haniebna akcja wkroczenia prokuratury, policji, służb specjalnych i pacyfikowania redakcji, która te taśmy ujawniła, która zapowiedziała, że ujawni następne taśmy. Gra może być nie tylko o to, czy politycy Platformy stracą władzę, czy nie, ale gra może być też o to, czy za kilka lat będą oni na wolności, czy nie. Być może ta wiedza nagrana jest tak bulwersujące, tak kompromitujące.
W sanktuarium w Rokitnie odbyły się obchody 25. rocznicy koronacji obrazu patronki diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Matki Bożej Rokitniańskiej.
Uroczystości rocznicowe połączone były z diecezjalnym dziękczynieniem za dar kanonizacji świętego Jana Pawła II.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, a homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski.
Były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwracając się do zgromadzonych, mówił, że potrzebna jest dziś wielka wola odnowy i powszechnej pracy nad sobą. Dzisiaj trzeba patrzeć także na nasze głębokie problemy. Nie można odejść od wierności sumieniu, mówił ksiądz arcybiskup.
Jeśli sumienie zawiedzie, nie wygrzebie się ojczyzna nasza z problemów, które boleśnie przeżywamy. I myślę, że trzeba to sumienie budzić. Nieustannie trzeba to sumienie budzić. Niezwykle ważną sprawą jest, żebyśmy chcieli wszyscy, nie tylko próbowali nawrócić tego czy innego urzędnika, tego czy innego ministra, który daje zgorszenie, tego czy innego parlamentarzystę, który się wyraża niewłaściwie i w brudny sposób, który wcale nie jest chlubą naszego narodu. Ale trzeba, żebyśmy wszyscy zobaczyli, że to ja także mam wiele do poprawienia w swoim życiu.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki życzył wiernym, by zaczerpnęli ze źródła świętości Maryi, świętego Piotra, a także świętego Jana Pawła II.
To właśnie ze źródeł miłości rodzi się świętość. Bez miłości nie ma mowy o żadnej świętości. Gdy słyszymy w sobie właśnie to wołanie, czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci, to czasami myślimy, że to jest rzecz, która dotyczy tylko świętego Piotra, świętego Jana Pawła II, dla nas rzecz nieosiągalna. A przecież w samym tym dialogu, który prowadzi Chrystus ze świętym Piotrem, schodzi z poziomu tej wielkiej miłości Bożej, którą określa mianem agapy, do miłości ludzkiej, którą jest miłość przyjaźni, filia, miłość ograniczona, ludzka, taka, na jaką nas stać.
18 czerwca minęło ćwierć wieku od koronacji łaskami słynącego obrazu błogosławionej Maryi Dziewicy z Rokitna. Obraz ten znajduje się w Rokitnie od ponad 3 wieków.
A transmisję Eucharystii przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Na Jasnej Górze zakończyła się w sobotę doroczna pielgrzymka akcji katolickiej. W tym roku była ona dziękczynieniem za kanonizację dwóch papieży, Jana Pawła II i Jana XXIII.
Centralnym punktem modlitewnego spotkania była msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy warszawsko-praski.
I my dzisiaj stajemy tutaj przecież również i po to, aby te intencje, które towarzyszyły nam modlitwie różańcowej, podążając tutaj na szczyt jasnogórski, intencje świętości, naszej świętości, naszych wspólnot, naszych rodzin, naszych diecezji, naszej ojczyzny, my dzisiaj chcemy właśnie to przyjąć. My stajemy tutaj, ci, którzy główną akcję, jaką mamy uczynić, to mamy przyjąć akcję działania Ducha Świętego w nas i przez nas.
W spotkaniu na Jasnej Górze uczestniczyły także delegacje akcji katolickiej z Ukrainy, Włoch, Wielkiej Brytanii i Rumunii.
Spada sprzedaż preparatów homeopatycznych. Przyczynia się do tego kampania samorządu medycznego, który skutecznie zniechęca lekarzy do przepisywania pacjentom środków homeopatycznych. O sprawie napisał nasz dziennik.
Samorząd lekarski krytykuje homeopatię, gdyż nie ma ona nic wspólnego z farmaceutykami. Eksperci apelowali też do lekarzy, aby nie przepisywali preparatów pacjentom, bo nie pomogą w pokonaniu choroby, mogą natomiast zaszkodzić.
Doktor Anna Gręziak, były prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, wskazuje, że choć to dobry znak, trzeba nadal uświadamiać ludzi, jak wielkim zagrożeniem dla zdrowia i życia jest homeopatia.
To nie jest medycyna oparta na dowodach. Nie ma żadnych dowodów na to, że te substancje jeszcze w tak niskim stężeniu jak w lekach homeopatycznych mają jakiekolwiek znaczenie poza głęboką wiarą tego, kto to stosuje, że to może pomóc, tyle tylko, że można pacjentowi krzywdę zrobić, dlatego że to nie ma działania leczniczego. Można zaniechać leczenia, które jest konieczne i doprowadzi do albo do pogorszenia choroby, albo nie daj Boże do konu nawet. Dobrze, że też leków homeopatycznych spada, bo przecież chcemy, żeby pacjenci byli traktowani właściwie i żeby mieli szansę, jak zachorują, powrócić do zdrowia, a nie żeby udawać, że się coś robi.
Naczelna Rada Lekarska apelowała do Ministerstwa Zdrowia, aby resort na forum unijnym podjął temat zmiany przepisów Unii w sprawie homeopatii.
Chodzi o korektę tych dyrektyw, które dotyczą produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
Przeszło to jednak bez echa, gdyż Ministerstwo Zdrowia nie jest zwolennikiem wprowadzania zakazu leków homeopatycznych.
Unijne pieniądze nie mają wpływu na powstawanie nowych miejsc pracy w powiatach czy wzrost dochodów gmin. Nie przyspieszają też regionalnego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, napisał jeden z dzienników.
Gazeta powołała się na badania Centrum Europejskich Stosunków Regionalnych i Lokalnych Urzędów Wojewódzkich.
Na mieszkańca województwa świętokrzyskiego przypadło blisko 3,5 tysiąca złotych, a lepiej rozwiniętego Dolnego Śląska od 1200 do 2600.
Na tych obszarach PKB w latach 2007-2011 wzrosło odpowiednio o około 10 i ponad 30%.
W obrębie województw najwięcej środków dostają najbardziej rozwinięte miejsca, m.in. miasta. Nie przełożyło się to na znaczną poprawę życia.
System dopłat i funduszy unijnych ma w sobie wiele paradoksów i błędów strukturalnych, ocenił dr Marian Szołucha. Jak stwierdził ekonomista, przekłada się to na niegospodarne ich rozdysponowanie.
To, co za unijne pieniądze budujemy, to trzeba wyraźnie podkreślić, na siebie nie zarabia. To są wszystko inwestycje nierynkowe. To znaczy, że my podatków co roku coraz większe sumy musimy na te piękne oczywiście i zrealizowane w większości za unijne pieniądze obiekty ułożyć. To doprowadza do załamania budżetu państwa i budżetów poszczególnych samorządów. Tych paradoksów jest znacznie więcej. Przypomnę o zupełnie nieefektywnym, bo ośmielę się użyć słowa bezsensownym, Europejskim Funduszu Społecznym, który polega na organizowaniu właściwie nie wiadomo komu potrzebnych szkoleń za duże pieniądze po to, żeby raz czy drugi mógł sobie zarobić jakiś hotel lub centrum konferencyjne oraz firma cateringowa i paru wykładowców.
Najwięcej unijnych środków przeznaczanych jest na infrastrukturę, budowę i modernizację dróg, a także obiektów użyteczności publicznej.
Najskuteczniej o dotacje z Unii Europejskiej starają się duże miasta, m.in. Gdańsk, Gorzów Wielkopolski czy Rzeszów.
Ojciec Święty Franciszek odbył w sobotę pielgrzymkę do Kalabrii na południu Włoch. W centrum papieskiej wizyty znaleźli się ubodzy, chorzy i potrzebujący.
Pielgrzymka rozpoczęła się wizytą papieża w miejscowym więzieniu. Franciszek spotkał się także m.in. z kapłanami oraz osobami terminalnie chorymi i ich rodzinami, a także z pomagającym im personelem medycznym.
Centralnym wydarzeniem jednodniowego pobytu Ojca Świętego w Cassano Allionio była popołudniowa Eucharystia.
W homilii Ojciec Święty stanowczo potępił mafię i jej zbrodnie, szczególnie na dzieciach. Mocno podkreślił, że ci, którzy w swym życiu obrali tę drogę i są mafiozami, nie są w komunii z Bogiem, są ekskomunikowani.
Prezydent Rosji Władimir Putin popiera decyzję ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenki o wstrzymaniu ognia na południowym wschodzie Ukrainy, a także zadeklarowany przez niego zamiar podjęcia konkretnych kroków mających na celu uregulowanie konfliktu.
Putin wezwał też strony konfliktu na wschodniej Ukrainie do przerwania wszelkich działań bojowych i podjęcia negocjacji. Poinformowała o tym w sobotę kremlowska administracja.
Przekazała ona zarazem, że w opinii rosyjskiego prezydenta zaproponowany plan bez praktycznych działań zmierzających do rozpoczęcia procesu negocjacyjnego nie będzie skuteczny i realistyczny.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za to spotkanie.